Południe Wnet.
Witam Państwa, Łukasz Jankowski, który walczy, prowadzi nierówną walkę z przeziębieniem, więc tym bardziej proszę o doping w dzisiejszym popołudniu. Zaczynamy od informacji niezbyt przyjemnej. Szef KPRM-u Michał Dworczyk dzisiaj ogłosił oficjalnie, że w nocy z czwartku na piątek o północy zostanie ogłoszona żałoba narodowa i potrwa aż do godziny 19 w sobotę. Została też ogłoszona data pogrzebu świętej pamięci Jana Olszewskiego, bo oczywiście żałoba narodowa jest związana ze śmiercią byłego premiera. To jest pierwsza informacja. Druga, pan Kujda podał się do dymisji, więc mamy jednego TV w okolicach rządu. Mniej, nie wiem, czy ostatni, czy przedostatni, czy przedostatni. Wiemy, że jednego tajnego współpracownika jest w rządzie mniej, a my mamy też informację z Twittera. Maciej Wąsik napisał, że CBA zatrzymało 3 osoby, w tym byłego prezesa PKN Orlen Jacka K. O tym państwo wiecie, ale nie wiecie, że zatrzymanych dostarczono do prokuratury, a tam zostały im przedstawione zarzuty korupcyjne, więc mamy już finał, czy koniec pierwszej części tej historii. Najpierw Lotos, teraz Orlen. CBA się rozkręca, wiele osób czekało na program Cela Plus, no to może właśnie ten program ruszył tu przed wyborami, acz taki przypadek. I dzisiaj jeszcze jedno wydarzenie, na Foxal była się konferencja, gdzie poznaliśmy nazwę ruchu politycznego Roberta Gwiazdowskiego. Pan profesor ogłosił swój start na filmiku, na nagraniu w mediach społecznościowych. Nie wiedzieliśmy, co z tego wszystkiego wyjdzie, teraz już wiemy, powstanie formacja Polska Fair Play. To chyba pierwsza polska partia, która się nazywa z angielska. Przynajmniej ja sobie nie przypominam partii, która miałaby angielskojęzyczny człon w swojej nazwie. Może powinno być Poland First Play. Byłoby jeszcze lepiej. No ale jest Polska Fair Play. Posłuchajmy, co powiedział na konferencji w rozmowie z Radiem Wnet Robert Gwiazdowski.
Że start fundacji, która będzie zbierać środki na kampanię, to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy?
Tak, jesteśmy w tym momencie. Dotąd mówiono, że nie mamy nazwy, nie wiadomo, czy wystartujemy. Plan był taki, że ogłosimy nazwę na konwencji. No ale zdecydowaliśmy się to przyspieszyć, bo o wszystkich się pisze, o nas nie. Więc teraz już wiadomo, jak się nazywamy. Wiadomo, co chcemy. Będziemy walczyć na ideę.
Jest szyld. Pytanie, kto stoi za szyldem, bo jest pan profesor i bezpartyjni samorządowcy. Pan profesor jest jeden, bezpartyjnych samorządowców jest wielu.
No, zacznijmy od tego, że bezpartyjni samorządowcy jako pierwsi odpowiedzieli na mój apel. Więc dlatego było ich tylu. Ale poza bezpartyjnymi samorządowcami są jeszcze inni samorządowcy, którzy nie startowali pod logiem bezpartyjnych, ale jako własne komitety wyborcze. Oni są zainteresowani dokładnie tym samym. Po drugie są przedsiębiorcy. Tylko tak jak mówiłem na konferencji, przedsiębiorcy nie są zainteresowani prowadzeniem działalności politycznej, bo oni muszą troszczyć się o to, żeby zarobić na ZUS, który my chcemy ją obniżyć. W związku powyższym mówią, okej, to spróbujcie. Trzecia grupa to są naukowcy. No z nimi jest najgorzej. Wiem, sam jestem naukowcem. To jest takie trochę lobby feudalne, generalnie rzecz biorąc. I z nimi się dogadać najtrudniej, no ale też się dogadujemy.
Zobaczymy, jak to dogadywanie się pana profesora dojdzie z kolejnymi grupami, środowiskami i siłami wpływu i lobby. Na początek marca pan profesor zapowiedział dużą konwencję, gdzie pokaże także kandydatury do Europarlamentu. Jak powiedział w innej części tej rozmowy Robert Gwiazdowski, po to startuje, żeby się policzyć, żeby mieć świadomość, ile osób popiera jego postulaty. To chyba będzie najdroższy w historii sondaż, jaki można sobie zamówić, no ale to pod tego jest demokracja, żeby każdy mógł tak sobie planować kampanię, jak mu w duszy gra i jak tylko sobie zapragnie. Jeszcze wróćmy do harmonogramu uroczystości pogrzebowych świętej pamięci Jana Olszewskiego w piątek 15 lutego o godzinie 10 wystawienie trumny z ciałem świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O 18:00 msza święta pogrzebowa w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży po mszy świętej. Przejście konduktem, trumna będzie na lawecie ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście do kościoła Ojców Jezuitów pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej. tam całonocne warty i czuwanie. Następnego dnia w sobotę 16 lutego o godzinie 8 do 9 przeniesienie trumny do katedry, tam o 11 msza pogrzebowa, a następnie kondukt pogrzebowy wyruszy na Plac Krasiński, gdzie nastąpi złożenie meldunku przez powstańców warszawskich, a potem na Powązkie Wojskowe, gdzie zostanie pochowany świętej pamięci premier Jan Olszewski, a od północy z czwartku na piątek do godziny 19 w sobotę żałoba narodowa w całym kraju. A my przechodzimy do rozmowy.
Popołudnie wnet.
W studiu profesor Romuald Szeremetiew, były minister obrony narodowej, polityk, opozycjonista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Osoba, która miała możliwość znać i współpracować ze świętej pamięci Janem Olszewskim.
Owszem, tak. Tak było. Znałem pana Jana. Były okresy, kiedy współpracowaliśmy ze sobą. Jeszcze zanim trafiłem do jego rządu. I później trochę po tym okresie rządowym też współpracowaliśmy ze sobą. I jedno, co myślę, warto powiedzieć w związku z tym, że Jan Olszewski nie żyje. Zostaje w moich oczach i w oczach, myślę, wielu ludzi jako taka pomnikowa postać. Już jego sylwetka na to wskazywała. I świadomość, że w moich oczach przynajmniej, był on usposobieniem tego, czym była II Rzeczpospolita. A więc wywodził się przecież z tego socjalistycznego, niepodległościowego fragmentu Polski. Bardzo zaangażowany jako państwowiec, rozumiejący potrzebę bezpieczeństwa narodowego. To widziałem wtedy, kiedy pracowałem z nim jako premierem. Tu chodziło też o relacje polsko-rosyjskie. No i o to, że wtedy nie mógł liczyć w tych relacjach na ministra własnego rządu, na ministra spraw zagranicznych, ponieważ minister Skubiszewski, powiedziałbym, przedkładał bardziej relacje z prezydentem Wałęsą niż z premierem. I
to przypomnijmy, taka wtedy była zasada prawna i konstrukcja rządu, że trzech ministrów było prezydenckich, a Janowi Olszewskiemu udało się wytargować, że z tych trzech tylko jeden był bezpośrednio nominowany przez pałac prezydencki.
Tak.
Pan minister Skubiszewski.
Tak. Natomiast MSW i MON.
Jan Parys
i Antoni Macierewicz, później po odwołaniu Jana Parysa ja. Ja zresztą nie mogłem zostać ministrem w sensie formalnym, ponieważ nie zgadzał się na to pan prezydent Wałęsa. I w związku z tym byłem pełniącym obowiązki. Byłem w randze sekretarza stanu i kierownika resortu obrony. Tak, ale to długo nie trwało, bo wkrótce był 4 czerwca, do którego zaś dzisiaj jacyś politycy nawiązują jako do ważnej daty. Ale ten 4 czerwca 92 to była ta słynna noc, kiedy odwoływano nasz rząd i kiedy następnego dnia, to były te słynne słowa prezydenta Wałęsy, który mówił Macierewicz, Szeremetiew, ich tam nie wpuszczać do ministerstw. No i następnego dnia rzeczywiście zostałem w trybie pilnym wezwany do, jak mi powiedziano, premiera Pawlaka. Ja byłem zdziwiony, że to jest premier, bo ja uważałem, że premierem jest nadal Olszewski. Przynajmniej dla mnie tak było. No i ówże premier Pawlak wręczył mi odwołanie ze stanowiska i zakaz wstępu do ministerstwa, a obejmujący urząd, jak się potem okazało bezprawnie, Janusz Onyszkiewicz, rozszerzył ten zakaz o niewpuszczanie mnie także do wszelkich instytucji, jednostek wojskowych na terenie kraju. Co jak powiedział mi jeden z dowódców jednostek, który mimo wszystko mnie wpuścił, powiedział, że czegoś takiego to nawet chyba Rokossowski by nie wprowadził.
Co jest ciekawe, bo to trochę inna formuła niż obecnie. Wtedy odwołano tylko premiera, a skład Rady Ministrów pozostał jeszcze przez kilkanaście dni ten sam.
Tak, ale i Antoni Macierewicz, i ja byliśmy podejrzewani przez Lecha Wałęsę, że każdy z nas oddzielnie, ale przygotowywał coś w rodzaju zamachu stanu. I nawet wtedy powołano specjalną komisję, na czele której stał nomen omen poseł o nazwisku Ciemniewski. No i ta komisja tam badała te wszystkie przypadłości. Co do mnie to było takie podejrzenie, że ja miałem przykowany śmigłowiec, aby porwać Lecha Wałęsę i gdzieś go wywieźć. I miałem podobno użyć 6. Brygady Pociągodesantowej z Krakowa do opanowania Warszawy. Prawda? I nawet miałem podobno przygotować zebranie dowódców, wyższych dowódców, żeby z nimi chyba coś na kształt hunty uczynić. No ale to wszystko okazało się nieprawdą.
Wiele oskarżeń w życiu pana profesora okazało się nieprawdą po nie w czasie.
No tak zwykle bywa, to znaczy ja mam taką przypadłość, że jestem człowiekiem o bardzo skrystalizowanych poglądach i nie ulegam chwilom koniunktury, kiedy wypadałoby na przykład albo czegoś nie mówić, albo czegoś nie robić, tak? Albo się czemuś bardzo podporządkować. No, ja jestem człowiek dosyć taki niepokorny. No i w związku z tym żona kiedyś powiedziała, że o mnie żona mówi, Romuś ma tego prawo, bo jest moją żoną. Powiedziała, że Romuś zwykle wyprzedza epokę, która nadchodzi, ale żeby go dopędziła, to on musi poczekać często w niezbyt dobrym miejscu. No to nawiązywała do mojego pobytu w więzieniu w czasach PRL-owskich. Tak rzeczywiście doczekałem, aż się komunista skraczył. No a potem były jeszcze różnego rodzaju przygody, ale o tym nie rozumiem, nie będziemy mówić. To wspominamy pana Jana, jego postać.
To jeszcze chciałbym tylko jedno takie krótkie wspomnienie. Czy pamięta pan profesor ten moment, kiedy, czy w ogóle była taka scena, że pan premier panu proponował stanowisko szefa MON? To było jakieś oficjalne zaproszenie?
Tak. To znaczy, to była historia, taka, że...
Jakie słowa wtedy padły?
Powiedział, że premier, że chciałby, żebym objął. No Janka Parysa nie ma. To była dla nas bardzo trudna sytuacja. Ja się nosiłem zresztą zamiarem podania się do dymisji po tym, jak Parys został odwołany, ponieważ my przyszliśmy obaj z Parysem do resortu. On najpierw jako minister, on potem mnie wprowadzał jako wiceministra. Tak, ale właśnie wtedy powiedział mi Olszewski, że niech się pan nie wygłupia. Tak, proszę zostać i pan zna już resort i powinien pan. No i wtedy, pamiętam, przyjechaliśmy wspólnie na Klonową z premierem i on mi przedstawiał kierownictwo resortu obrony, mówiąc, że oto jest panów nowy szef. Tak, że mam takie zdjęcie, tak, kiedy premier się wita, ja stoję z poszczególnymi tam generałami, urzędnikami, ja stoję obok. No to było dla mnie oczywiście bardzo, to był dla mnie bardzo ważny moment w moim życiu, no bo objęcie stanowiska, nawet na krótko, ale tak ważnego, a ja zawsze byłem żołnierzem i nim pewnie pozostanę, no to było coś bardzo wzruszającego i ważnego.
Wedle mojej skromnej wiedzy w stopniu pułkownika, czy coś się zmieniło?
Nie, ja jestem w stopniu porucznika.
Awansowałem.
Byłem rezerwy, ale gdybym był w służbach tak zwanych wojsk cywilnych, tam Straż Graniczna i tak dalej, to pewnie byłbym już z nami generałem. Ale w wojsku mamy inne zasady. Tutaj, żeby awansować na kolejne stopnie, trzeba spełnić pewne reguły, a ponieważ ja już byłem cywilem, prawda, ja zdawałem egzamin oficerski po zrobieniu doktoratu w Akademii Obrony Narodowej, więc to, co mogłem osiągnąć, powiedziałbym tak, jako rezerwista, to był właśnie porucznik. Tym porucznikiem jestem. Byłem w rezerwie, teraz jestem jakby w stanie spoczynku.
To jeszcze, żeby ten wątek wspomnieniowy po świętej pamięci Janie Olszewskim zamknąć, pytanie o taką czystą pracę z panem ministrem. Rada Ministrów, jak wyglądała, jak kiedy premier Olszewski przychodził do was w kabarecie, siadaliście i,
tak,
i jak to wyglądało?
Nie, to było wszystko bardzo dobrze prowadzone i dobrze zorganizowane, bo szefem URM-u wtedy, tak się nazywało, był przyjaciel zresztą Jana Olszewskiego, pan minister Włodarczyk. I to było wszystko dobrze poukładane. Ja pamiętam, że posiedzenia rządu odbywały się bardzo sprawnie. Natomiast zdarzało się, że czasami spotykaliśmy się w węższym gronie. Ja rzadko tam byłem dopuszczany do tego najbliższego grona, bo nie należałem do tego najbliższego grona Olszewskiego, ale jeżeli raz czy dwa razy byłem w takim zespole, to wiem, że trwały rozmowy długo i wiele godzin. No ale tam były takie osoby właśnie jak Zdzisław Najder, jak Antoni Macierewicz. Czasami się pojawił Piotr Naimski, wspomniany przeze mnie Włodarczyk. Kilka osób, które, powiedziałbym, były ciekawe jako rozmówcy i w związku z tym te spotkania tego typu trwały czasem długo, ale mówię, Rada Ministrów jako taka nie, to było sprawnie prowadzone.
Pojawiają się pomysły, żeby pierwszy premier wyłoniony przez Sejm w jednej trzeciej wolny, czyli pan Mazowiecki dostał swój pomnik. Warto, żeby obok niego stanął pomnik Jana Olszewskiego, czy może zamiast?
Ja myślę, że to nieporównywalne postacie jednak i premier Mazowiecki. Ja wiem, że są środowiska, które go bardzo wielbią.
Nasz ale, premier.
Tak, ale ja pamiętam jednak te rzeczy, które Mazowiecki wtedy jako publicysta katolicki, ale związany przecież z tym reżimem, jakbyśmy powiedzieli, no, włączył się do akcji potępienia duchowieństwa biskupa Kaczmarka. No, to były rzeczy bardzo przykre. No i w związku z tym nie wiem, być może wszystkie zasługi, które ma premier Mazowiecki, później jakby znoszą tę plamę, ale to jest poważna plama.
Okres paksowski rzeczywiście tak, chyba nie ma się czemu
tak, chwalić. Ale no, ja sam byłem w paksie, był taki moment, prawda, ale zostałem wyrzucony tam z tego paksu, ponieważ bezpieka ustaliła, że ja zamierzam ten paks przepoczwarzyć w organizację konspiracyjną i antykomunistyczną, więc nic dziwnego, że się mnie tam pozbyto. Natomiast co do pana Mazowieckiego, jeśli takiej sytuacji na pewno nie było. Natomiast inna rzecz, że wspomniany Jan Olszewski czegoś takiego w swojej biografii nie ma. Więc niezależnie od wszystkiego, ja stawiałbym jednak wyżej Jana Olszewskiego. No i jeżeli ktoś koniecznie chce, no to myślę, że premier Mazowiecki powinien mieć jakieś popiersie. Natomiast pomnik się należy Janowi.
I tu zrobimy chwilę przerwy. Piosenka Phila Collinsa wybrana przez pana.
Tak, bardzo proszę, bardzo lubię profesora. Bardzo lubię Phila, to jest oczywiście.
I potem przejdziemy do spraw bieżących, czyli szczyt bezpieczeństwa bliskowschodniego w Warszawie, bo on już jutro, proszę państwa, jeżeli ktokolwiek mieszka w Warszawie, to niech się zapozna z utrudnieniami.
Niech omija Warszawę.
Niech omija Warszawę, a jak nie może, to współczujemy. 16.18. Przed chwilą grał i śpiewał Phil Collins, a my mamy na zegarach już godzinę 16.21, popołudnie w net na 878 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i na www.net.fm. W studio cały czas profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były minister obrony narodowej, o czym już udało nam się porozmawiać przy okazji wspominania świętej pamięci Jana Olszewskiego, a teraz czas na współczesność. Jutro i pojutrze w Warszawie odbędzie się szczyt bezpieczeństwa bliskowschodniego. Pytanie podstawowe, po co nam to było, albo jest i będzie?
No jeżeli uważamy, że bardzo ważnym partnerem, albo nawet gwarantem naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ład międzynarodowy, w którym Polska się znajduje, jest gwarantowany ciągle przez Stany Zjednoczone. To w naszym interesie oczywiście leży, po pierwsze, bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Bliska współpraca to nie zrzesza na klęczkach i mrdając okonem, tak nie powinno być oczywiście. Gdyby tak było, to byłoby niedobrze, ale jedna kwestia tutaj jest istotna i ważna, to znaczy skoro Stany Zjednoczone zdecydowały, bo to USA zdecydowały, że ta konferencja odbyła się w Warszawie, to wskazuje, że w Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych i w tym środowisku, które otacza prezydenta Trumpa, Polska zaczyna pojawiać się jako ważny bardzo element w tej grze międzynarodowej, którą Stany Zjednoczone prowadzą.
Albo ważny, albo wygodny.
Nie, ważny.
Taki, który się nie przeciwstawi.
Nie. To mogliby Amerykanie, na przykład w Rumunii to zrobić. To nie. To nie o to chodzi. Moim zdaniem chodzi o to, że Stany Zjednoczone... Ja się zastanawiałem cały czas, czy polityka amerykańska, w którym kierunku będzie polityka amerykańska zmierzać i czy w tej koncepcji polityki amerykańskiej, którą będzie Waszyngton uprawiał, leży chęć zachowania tej pozycji gwaranta ładu międzynarodowego, które Stany są, czy też może zacznie się tam zmieniać punkt widzenia i Amerykanie zaczną odchodzić z tej pozycji, jakby dedykując innym państwom współodpowiedzialność za ład międzynarodowy. No i wtedy pojawiałyby się różnego rodzaju niebezpieczeństwa, jeżeli idzie o położenie naszego kraju. Pamiętam, że obecność prezydenta Trumpa wtedy, kiedy był w Warszawie na tej konferencji Trójmorza. Pamiętam, że Departament Stanu Trójmorze jako pewną koncepcję wpisał do celu swojej polityki tego, co chcą Stany Zjednoczone osiągnąć. No, fakt jest też istotny taki, że Stany Zjednoczone również wojskowo, ale i gospodarczo tak zaczynają wchodzić w Europę Środkowo-Wschodnią. No i jeżeli spojrzymy wobec tego od tej strony na Europę Środkowo-Wschodnią, to krajem najpotężniejszym, najważniejszym jest właśnie Polska. A więc no to jest chyba naturalne, że ta konferencja odbyła się w Warszawie w takim kontekście.
Tylko, że pamiętając dość świeżą historię obecności Amerykanów na Bliskim Wschodzie i wycofania się w pewnym momencie, przecież kilka tygodni temu taka decyzja zapadła, no to widzimy, jak czasami kapryśna jest wola wielkiej Ameryki.
Nie, to nie jest kapryśna wola. To jest po prostu spojrzenie na to, jak można kształtować tutaj politykę na terenie bliskowschodnim, mówię tu o Waszyngtonie, i co należy osiągnąć. I moim zdaniem to cofnięcie się, o których pan wspomniał, ma na celu tylko jedno, mianowicie ma doprowadzić do spotkania oko w oko Turcji z Rosją na terenie bliskowschodnim, bo obecność Amerykanów powoduje, że jakby ta bezpośrednie sprzeczność interesów, która niewątpliwie występuje między tym, co chce osiągnąć Turcja, co chce osiągnąć Rosjanie, jest balansowana, jest zmniejszana przez obecność amerykańską. I ja widzę w tym, przepraszam, sprytny zabieg Waszyngtonu, że robimy krok do tyłu. Przecież Stany Zjednoczone nie wycofują się z Bliskiego Wschodu, chociażby przez fakt, że ciągle najważniejszym sojusznikiem poza Izraelem w tym rejonie jest Arabia Saudyjska. Tak? A to jest potężne bardzo państwo. I do tego jeszcze jest to państwo sunnickie, a więc jest przeciwnikiem szyickiego Iranu, więc no, tam o coś więcej chodzi niż to, że oni się tam coś nie.
Chociaż sunnicki fundamentalizm także bywa groźny, o czym mogliśmy
ale
się tak, przekonać.
Oczywiście. Ale na Bliskim sunnici z szyitami się bardzo nie lubią i w związku z tym no, tam cały czas istnieje ten konflikt sieci islamu. O którym zdaje się zapominamy czasami.
Jak na razie twarzą twarz staną prezydenci Rosji, Turcji i Iranu, bo takie spotkanie 14 lutego w Soczi się odbędzie. No tak się składa, że 14 lutego w Soczi, tak jak w Warszawie szczyt bezpieczeństwa, więc jest to jawna odpowiedź na to, co się dzieje w Warszawie. Czyli widać, że Rosja za wszelką cenę chce utrzymać te bliskie relacje z Turcją i nie doprowadzić do jakichś konfliktów interesów na terenie Syrii chociażby.
Jest problem bardzo prosty. Cena będzie, mianowicie kwestia poparcia dla reżimu Asada, prezydenta Asada. Jak wiadomo, Turcja jest przeciwna Asadowi, tak, a Rosja go wspiera, przecież i go ratowała. No i jest cała kwestia kurdyjska, w której stanowisko Turcji jest oczywiste, tak. No, a Rosja zdaje się ma jakieś tam predylekcje w kierunku Kurdów. No i w związku z tym tutaj pojawia się bardzo sprzeczność, moim zdaniem istotna sprzeczność interesów, dlatego że Turcja ze swojej strony przecież ma wyraźne aspiracje wielkomocarstwowe w tym regionie, chciałaby tam odgrywać dominującą rolę, no, a zdaje się, że Rosja też by nie była od tego, więc no, tutaj znacznie bardziej skomplikowane to wszystko jest, niż się wydaje nam biednym żuczkom siedzącym sobie tutaj w radio. I
pytanie, czy nasz region dla obywateli, komentatorów bliskowschodnich również wydaje się równie skomplikowany jak dla nas Bliski Wschód i tam krzyżujące się interesy. Donald Trump podbija stawkę, to jest jedynka dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jędrzej Bielecki i Jerzy Haszczyński piszą, że USA szykują lepszą ofertę baz dla Rzeczpospolitej, że to ma być ekwiwalent naszego pogorszenia stosunków z Iranem w ramach organizowania konferencji bliskowschodniej w Warszawie.
No dobrze, jeżeli będzie jakaś bardziej infrastrukturalna, powiedziałbym tak, obecność amerykańska na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, to bardzo dobrze, dlatego że cały czas to, czego my się domagamy i o co prosiliśmy i postulowaliśmy, to była kwestia baz stałych natowskich na terenie tutaj w tym regionie i słyszeliśmy cały czas, że tych baz nie będzie. Później słyszeliśmy, że NATO już takich baz nie buduje. Tak? No, pojawił się pomysł stałej bazy amerykańskiej, wojsk amerykańskich. Też, jak wiadomo, przyjmowany z różnymi, powiedziałbym, efektami, jeżeli chodzi o stronę amerykańską. Tak, bo rozumiem, że w marcu ma być jakiś raport chyba Kongresu Stanów Zjednoczonych na ten temat.
No tak jest. Tak. Ostateczna decyzja ma, Pentagon ma ogłosić w marcu, natomiast no na tej konferencji wiceprezydent ma ogłosić ofertę wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce, nie tylko za to, że się kontakty z Iranem pogorszą, ale także, że żeśmy zerwali bliskie stosunki z Chinami. To też jest ten...
No tak, to jest też pewien problem.
To, co musimy, ta cena, to trzeba było zapłacić za tą...
No więc ja mam nadzieję, że wtedy, kiedy zapadały decyzje po stronie naszych czynników rządowych co do zaangażowania się w to przedsięwzięcie, to zostało to skalkulowane i Stany Zjednoczone stają sobie sprawę z tego, jak zostały wynegocjowane tutaj nasze interesy, jeśli idzie o relacje amerykańskie, że to nie jest tylko jednostronna historia, że my dajemy wszystko, a w zamian dostaniemy nie wiadomo co.
W zamian dostaniemy właśnie nie wiadomo co, zobaczymy, jakie to będzie wzmocnienie, o jakiej sile myślą autorzy przecieków, które otrzymali dziennikarze, których dotarli dziennikarze Rzeczpospolitej, bo powołują się na nieoficjalne informacje z administracji Donalda Trumpa, że jakieś wzmocnienie będzie. Natomiast wiemy na pewno, że format 16+1, w którym myśmy, nasz region współpracował z Chinami, przestał działać intensywnie, że inwestycje chińskie się oddalają, więc być może nie będzie warta skórka wyprawki. Może nie warto było tak bardzo modlić się o żołnierzy amerykańskich, tylko prowadzić bardziej asertywną i wielowektorową politykę zagraniczną.
Znaczy obawiam się, że tutaj polityka Rosji nie bardzo nam pozwala na zbyt wielki manewr w tym zakresie. Jeszcze zobaczymy, jest czego się nie dostrzega, ważna wizyta przewodniczącego chyba Parlamentu Republiki Białorusi w Polsce. Akurat jakoś tak zbiega się z tą konferencją i z przyjazdem wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, więc nie twierdzę, że tutaj ma to jakiś, znaczy może to przypadek, a może nie. I niewykluczone tak, że Białoruś zastanawia się i myśli o tym obecne władze białoruskie, jak ułożyć stosunki tak, aby nie wpaść do kotła rosyjskiego, o co zdaje się w tej chwili Rosja się bardzo stara. A więc no, zobaczymy. To znaczy zawsze istnieje możliwość pewnej gry. Moim zdaniem tutaj to, co zdecydowaliśmy się jako państwo, jeżeli chodzi o te kwestie bliskowschodnie, wbrew pozorom nie blokuje nam w przyszłości żadnych rozwiązań na odcinku chińskim.
To jeszcze jedna informacja dotycząca tego szczytu. Jest oficjalne potwierdzenie, że dojdzie do spotkania Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu. To ogłosił dzisiaj pan Michał Sobelman, rzecznik prasowy izraelskiej ambasady. W czwartek około południa do takiego spotkania ma dojść. Co my możemy jeszcze z Izraelem ustalić, skoro już mamy wspólną deklarację? Udało się wyciszyć na chwilę spory natury historycznej.
No, to znaczy tutaj jest kwestia taka, aby relacje, które są między Polską a Izraelem, miały też swoje oddziaływanie na zachowanie i postawę różnego rodzaju kręgów żydowskich w świecie, które, no powiedziałbym tak, traktują Polskę i Polaków czasem mało sympatycznie, tak? Więc myślę, że tutaj państwo Izrael, które zdaje sobie sprawę, że potrzebuje wsparcia, zwłaszcza w tych relacjach bliskowschodnich, bezpieczeństwo tego państwa jest uzależnione między innymi od poparcia różnych państw europejskich. I tutaj wśród tych państw europejskich zdaje się Polska znajduje się w takiej wyjątkowej pozycji, że no, wspieramy Izrael. Tak, ja zawsze uważałem, że dobrze, że powstało państwo Izrael. Pamiętamy, że w okresie międzywojennym Rzeczpospolita Polska wspierała bardzo ruch syjonistyczny i konspirację niepodległościową żydowską na terenie Palestyny bardzo realnie wspierała, to znaczy również szkoląc kadry wojskowe przyszłej armii izraelskiej, przekazując środki finansowe, broni i tak dalej, i tak dalej. No, w naszym interesie po prostu leży, aby państwo izraelskie istniało, powstało i żeby istniało i żeby Żydzi jako naród stawali się właśnie taką wspólnotą, niekoniecznie działającą w rozproszeniu, bo w tym rozproszeniu to różne rzeczy się pojawiają.
Jeżeli powstanie w ramach tej konferencji bezpieczeństwa jakaś koalicja antyirańska, to Polska powinna być częścią tego, tej grupy?
Nie żebym aż tak daleko. Ja myślę, że zresztą chyba nikt nie będzie proponował budowania takiej koalicji. Tu chodzi raczej o pokazanie Iranowi,
Financial Times, takie wróży
ja wiem,
konsekwencje.
No tak, no ale to wie pan, jest pan dziennikarzem, wie pan, co dziennikarze potrafią napisać. Tak, także to bym nie brał zbyt poważnie tego typu rzeczy. Znaczy mi się wydaje, że Stanom Zjednoczonym chodzi raczej o to, aby zbudować pewne porozumienie państw tego regionu co do tego, jak powinna się ułożyć polityka, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Uwzględniając w tym również Iran, który, jak mówię, którego wielkim przeciwnikiem jest Arabia Saudyjska.
Homar to nie jest przełom, tak twierdzą specjaliści, cytowani przez cytowaną już gazetę Rzeczpospolita, czyli kontrakt, który ma być podpisany na dniach, ogłosił to w weekend minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. System rakietowy Homar to jest coś, co rewolucyjnie zmodernizuje polską armię, czy to jest taki no,
20 to oczywiście nie stanowi jakiegoś wielkiego przełomu, chociaż biorąc pod uwagę technologię i zdolności tego systemu, to ma oczywiście istotne znaczenie. Przy czym trzeba pamiętać o kilku rzeczach. To znaczy, po pierwsze, że zakup dywizjonu, tak? W sytuacji, kiedy nie wiemy, czy i w jakim zakresie wraz z tym dywizjonem przyjdą technologie i jaki będzie udział tutaj Polski, jeżeli idzie o na przykład rozwijanie tego systemu, budowanie go, uzbrojenie Wojska Polskiego, przecież to nie można się ograniczyć do tego jednego dywizjonu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, pamiętajmy, że są potrzebne, jeżeli idzie o taki system rakietowy, są potrzebne dwie rzeczy bardzo ważne. Skoro te rakiety mają precyzyjnie trafiać w jakieś cele, ważne cele, to po pierwsze musimy mieć zdolności systemu rozpoznania, tak, aby te cele można było zdefiniować, opisać. No to jest bardzo ważny proces. I drugi, musimy mieć zdolności naprowadzania tych rakiet na te cele. Bo to nie wystarczy tylko mieć taką rurę z taką rakietką i ją wystrzelić. Ona musi dolecieć. I to dolecieć w miejsce właściwe, bo to są, przypominam, głowice konwencjonalne, a więc one muszą precyzyjnie trafić, żeby zrobić krzywdę nieprzyjacielowi. No i tutaj do tego różne rzeczy są bardzo potrzebne. Rozpoznanie, jak powiedziałem, naprowadzanie. No mam nadzieję, że koledzy z MON-u o to zadbali.
Profesor Romuald Szeremietiew miał nadzieję, zobaczymy, czy to była nadzieja płodna, czy nadzieja uzasadniona, że nie tylko...
Czy nadzieja głupich, tak?
Tak, nie tylko rakieta, ale także i wywiad, i zwiad, i naprowadzanie, wszystko będzie skoordynowane w jeden program.
No musi, inaczej wydajemy pieniądze w bezdurno.
Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, był gościem Popołudnia Wnet.